Godzina 9:44, proszę Państwa, Radio Wnet, radio w budowie i śledzimy też różne wielkie budowy współczesnej Polski. Jedną z takich inwestycji, która ma być tą wielką budową, jest Centralny Port Komunikacyjny. W naszym studiu minister Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw CPK. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Proszę nieco bliżej do mikrofonu. Taka przyszła informacja, że 9 firm chce zaprojektować razem z PKP Intercity pociągi do obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego. To jak rozumiem, na tej polskiej mapie transportowo-kolejowej ma być taki centralny punkt kraju.
Tak, rzeczywiście. Centralny Port Komunikacyjny. Dlatego nie jest już nazywany Centralnym Portem Lotniczym, dlatego że jednocześnie z nowym lotniskiem międzykontynentalnym, które zastąpi lotnisko Chopina, przynajmniej jeśli chodzi o ten ruch międzykontynentalny hubowy, będziemy realizować i realizujemy program rozbudowy sieci kolejowej i tak, aby kolej stała się w Polsce atrakcyjnym, alternatywnym środkiem transportu dla transportu samochodowego. Stąd nie tylko będziemy budować 800 kilometrów nowych tras kolejowych, ale również musimy zapewnić tabor, czyli pociągi, które będą po tych trasach jeździć i przebudowie będą musiały ulec również dworce kolejowe, tak aby przesiadki były maksymalnie komfortowe i maksymalnie efektywne.
No tak, ale w takim razie, ponieważ ta kolej polska przez lata była mniej doinwestowana, pewne linie były świadomie wręcz likwidowane, to wymaga ogromnych inwestycji, bo to trzeba w ogóle zmienić mapę transportową całego kraju, żeby to ze wszystkich stron można dało się tam dojechać.
Rzeczywiście jest to dosyć znaczna inwestycja, ale należy jednocześnie pamiętać, że główną rolą tego kolejowego komponentu Centralnego Portu Komunikacyjnego jest integracja sieci kolejowej. Innymi słowy, budujemy nowe trasy, na przykład przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej na północ, połączenie Warszawa-Łódź i dalej łączniki, tak aby komfortowo pojechać nie tylko do Poznania, ale również do Wrocławia. Natomiast większość inwestycji kolejowych to jest, jeżeli można tak powiedzieć, cerowanie istniejącej sieci, ponieważ podstawową bolączką naszej sieci kolejowej jest to, że jest ona niezintegrowana. Tutaj już wielokrotnie to padało, ale chciałbym to jeszcze raz podkreślić. Polska sieć kolejowa jest wciąż pod zaborami, a ponieważ zabór rosyjski był z powodów militarnych w tej części Polski całkowicie nie ukolejowiony, to Mazowsze jest jedną z najniżej obsługiwanych pod tym względem części Polski.
Czyli uważa pan, że ten widok, taki jak się pokazuje mapę kolejową Polski, że wciąż tam te zarysy tych zaborów, widać, że on w pewnym momencie zniknie właśnie wskutek tej inwestycji?
Tak, to jest podstawowy cel, zapewnić dostępność wszystkich regionów w kraju za pośrednictwem kolei do Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale za pośrednictwem Centralnego Portu Komunikacyjnego we wszystkie kierunki, ze wszystkich kierunków do wszystkich kierunków w Polsce.
Kiedy rozmawialiśmy w zeszłym roku, to wyglądało na to, że mieszkańcy tych rejonów, gdzie ma powstać Centralny Port Komunikacyjny, okazali się póki co nie czuli na te piękne wizje i tam w referendum powiedzieli, że sobie nie życzą. Miały być jakieś działania podjęte, żeby obywateli jednak przekonać, że to jest również w ich interesie, żeby ta wielka inwestycja tam powstała. Czy jakieś z tego typu działania są podjęte?
Tutaj jesteśmy już na finiszu prac, które prowadzimy razem z przedstawicielami samorządów terytorialnych, czyli gminy Baranów, Teresin i Wiskitki, aby w tych gminach, na terenie których umiejscowiony będzie Port Solidarność, zaistniała Rada Społeczna. Rada Społeczna, czyli takie narzędzie do dialogu między inwestorem tutaj, czyli stroną publiczną, biurem pełnomocnika, spółką celową, która zarządza tym całym projektem, oraz mieszkańcami. Chodzi o to, żeby maksymalnie włączyć mieszkańców w proces inwestycyjny.
Ale czy to jedno, rozumiem, pan mówi, że to powstanie, tak? Czy to na razie jest plan? Czy to już jest tak, że to coś się dzieje?
Rozmowy trwają już od pewnego czasu. Musieliśmy zderzyć różne wizje funkcjonowania tej rady społecznej, wizja, która była z jednej strony polegała na tym, żeby z rady społecznej zrobić jeszcze jednego NGO-sa, organizację pozarządową, która będzie recenzowała projekt, z naszą wizją, która zakłada, że będzie to efektywny środek do komunikowania się z mieszkańcami, efektywny środek do dialogowania, do pozostawania w dialogu z mieszkańcami, tak aby mieszkańcy za pośrednictwem swoich przedstawicieli nie tylko wiedzieli, co się dzieje w inwestycji, nie tylko wiedzieli, dlaczego podejmujemy takie, a nie inne kroki, ale również mogli współkształtować nasze kroki inwestycyjne.
Tutaj w Gazecie Polskiej Codziennej przeczytałem pana wypowiedź, że powstanie portu Solidarność, bo tak się ma nazywać, ma do 2027 roku jest realne. To porozmawiamy przed chwilą o tych planach czasowych, jak pan to widzi. Co do którego momentu powstanie?
Pierwszy plan na ten rok, ponieważ jesteśmy wciąż w fazie przygotowawczej tego projektu, wciąż przygotowujemy tą inwestycję, więc w tym roku zostanie przyjęty program, wieloletni program rządowy, który zapewni finansowanie i określi, jakie inwestycje będą realizowane w poszczególnych latach. W tym roku chcemy również wybrać doradcę strategicznego dla tej inwestycji. Powinna to być firma o światowej renomie, która wesprze nas kompetencyjnie, ponieważ nie oszukujmy się, w Polsce takiej inwestycji tej skali inwestycje nie były realizowane. Z drugiej strony nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której całość kontroli nad tą inwestycją przekazujemy do podmiotu zewnętrznego. Dlatego musimy po pierwsze wybrać dobrego doradcę, jeśli chodzi o tej inwestycji. Z drugiej strony określić taką formułę współpracy, która byłaby zadowalająca dla obydwu stron. I tutaj to powinno się wydarzyć w tym roku. W tym roku chcielibyśmy również podpisać Memorandum of Understanding, czyli po prostu listy intencyjne z głównymi zainteresowanymi tą inwestycją, czyli z liniami lotniczymi, czyli z tymi podmiotami, z tymi przedstawicielami klientów portu.
Rozumiem, że nie mamy mocy inwestycyjnych i też merytorycznych, żeby sami stworzyć cały ten wielki kompleks, ale mamy pewnie jakichś projektantów, jakichś architektów, czy trwają już jakieś prace nad tym, jak ten centralny port komunikacyjny ma wyglądać od strony architektonicznej? Czy to na razie wszystko jest jeszcze w sferze wyboru wykonawców?
Znaczy, prace architektoniczne to jest etap, który następuje po tym, kiedy już dokładnie wiemy, czego chcemy. Znaczy najgorszym sposobem prowadzenia tej inwestycji byłoby pozostawienie doradcom podejmowania decyzji strategicznych. Tak się nie powinno robić, tak samo nie powinno się architektowi pozostawić budowy własnego domu, zanim określi się, ile chce się mieć sypialni, ile chce się mieć łazienek. Teraz podstawowe działania zmierzają do tego właśnie, żeby podjąć te najbardziej fundamentalne decyzje. Jaki układ pasów, jaka formuła funkcjonowania, czy ma być to lotnisko tylko skoncentrowane na tym ruchu przesiadkowym, ruchu hubowym, czy też powinno mieć pewną część bardziej korzystną kosztowo dla obsługi linii, które poruszają się point to point, to są, czyli w siatce, a nie w ruchu przesiadkowym. Tego rodzaju decyzje określają też później pracę architektów.
Skoro chce pan to wybudować, żeby to istniało już pod koniec tych lat 20, to kiedy ta pierwsza łopata symboliczna ma być wbita, w którym roku?
Znaczy, tak naprawdę pierwszą łopatę można by wbić nawet jutro. Tylko pytanie, co by z tego wyniknęło, ile musielibyśmy potem płacić czasem i pieniędzmi za ten pośpiech w ruszaniu z robotami. Jeżeli przyjrzymy się przykładom na świecie, gdzie inwestycje realizowane są z największym sukcesem, a tego rodzaju przykłady to są lotniska na Dalekim Wschodzie, w Korei, w Japonii, czy lotnisko w Singapurze, obecnie rozbudowywane, to zobaczylibyśmy, że tam, gdzie najwięcej czasu poświęca się na przygotowanie, ten okres budowy tak naprawdę jest krótki, efektywny i maksymalnie ekonomiczny. I na tym się koncentrujemy, żeby tak przygotować tą pracę, aby nie było zmiennych przestojów.
Tutaj podał pan przykłady sukcesów, ale czy przyglądamy się też tym miejscom, gdzie sukcesy nie do końca zostały odniesione? No bo przecież też mamy przykłady wielkich inwestycji właśnie w porty lotnicze, które się okazały nieopłacalne albo które się ciągną, no nawet zdaje się naszym zachodnim sąsiadom, którzy mają być rzekomo tym przysłowiowym przykładem gospodarności, tutaj nie wszystko wyszło.
Rzeczywiście lotnisko Berlin-Brandenburg jest dosyć szczególnym przykładem, który trafił zresztą już do podręczników zarządzania jako źle przeprowadzona inwestycja. Korzystamy tutaj z analiz, tak aby nie popełniać tych błędów, ponieważ negatywne know-how to jest również know-how, to możliwość unikania błędów. Tutaj też trzeba powiedzieć, że jednym z błędów, które ostatnio w projektach lotniskowych były popełniane, to było niedoskalowanie inwestycji. Innymi słowy, budowano częściowo z oszczędności, ale częściowo z powodu złego dopasowania prognoz z rozwoju rynku lotniczego, budowano lotnisko, które już w trakcie budowy okazywało się za małe. I wówczas poszerzenie przepustowości lotniska powoduje katastrofalne skutki, zarówno jeśli chodzi o koszty. Wszyscy wiemy, że czasem łatwiej jest wybudować coś od nowa niż przebudowywać, a tak naprawdę z tego rodzaju sytuacją mamy do czynienia, gdy nagle trzeba port rozszerzyć w trakcie trwania prac budowlanych. I fatalne skutki też z punktu widzenia zarządzania i nastrojów społecznych. Tutaj z tego względu nie obawiamy się, że ten pierwszy etap, który szacujemy na 40-45 milionów pasażerów, będzie inwestycją przeskalowaną. W tym zakresie uważamy, że znacznie większym ryzykiem byłoby doprowadzenie do sytuacji właśnie takiej, jaka miała miejsce na przykład w Berlinie, gdy lotnisko już w trakcie prac budowlanych okazało się za małe.
Czy pan ma wizję taką, ja wiem, że jeszcze, już pan mi tłumaczył, że czas na realizację tych wizji jeszcze przyjdzie, kiedy będzie już wszystko ustalone, ale czy pan jakoś ma w głowie ten obraz, bo to rozumiem, jak jest lotnisko budowane w szczerym polu, no to właściwie tam powinno miasto powstać, prawda? Czy to będzie tak, że to będzie jakieś nowe miasto tej trzeciej RP?
Zdecydowanie jest tak, że wokół lotnisk zupełnie w naturalny sposób powstaje wianuszek inwestycji, które zwykle są związane z lotniskiem, ale również i z sektorem lotniczym, ale również inwestycji związanych z powstawaniem powstawaniem firm, centrów biznesowych. To się dzieje. W sytuacji, w której Centralny Port Komunikacyjny, w której Port Solidarność będzie nie tylko głównym lotniskiem w Polsce, ale też głównym punktem na kolejowej mapie kraju, Ten efekt jest zwielokrotniony. I tutaj to, co wiemy, to, że nie możemy pozostawić tego na żywioł. Miasta nie powstają w sposób żywiołowy. Tam, gdzie powstają w sposób żywiołowy, są pewnymi potworkami urbanistycznymi. Tutaj trzeba to zaplanować. I znowu, trzeba to zaplanować w sposób maksymalnie, trzeba to zaplanować łącznie ze wspólnotami samorządowymi, ale też w sposób, który przywróci planowaniu przestrzennemu należne mu miejsce.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, był gościem naszej audycji. Dziękuję bardzo. To będziemy się w takim razie przyglądać tej wielkiej budowie. Nie boi się pan, że przyjdą wybory, przyjdzie nowy rząd, ktoś powie, że mamy lotnisko w Berlinie? Wierzy pan w tą ciągłość Rzeczpospolitej?
Tak, wierzę w ciągłość Rzeczpospolitej. Doprowadziła nas do NATO, doprowadziła nas do Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że niezależnie tutaj od naturalnych różnic politycznych nikomu nie przyjdzie do głowy rezygnować z tak dobrej inwestycji.
Zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję. Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I to już jest koniec. Proszę Państwa, godzina 9.59. Antoni Opaliński, dziękuję bardzo. Audycję zrealizował Paweł Chodyna. Wydawcą była Jaśmina Nowak. Za chwilę audycja muzyczna Romana Zawadzkiego. A zanim do tej audycji przejdziemy, to tak przez minutę, ja sobie też pozwolę tą ostatnie pół minuty poranka też na odrobinę muzyki poważnej, bo mamy pewną rocznicę. W 1843 roku w mediolańskiej La Scali odbyła się premiera opery Lombardczycy Giuseppe na pierwszej krustiacie Giuseppe Verdiego. I teraz przez chwilę ci Lombardczycy pośpiewają to, co sobie pomyśleli, jak zobaczyli tą Jerozolimę.